Czy transformacja energetyczna jest procesem, przez który musimy przejść, bo jesteśmy w takim otoczeniu politycznym, który na nas to wymusza? Czy to jest też coś, co nam się może opłacać, albo może nam się nie opłacać? Spróbuję o tym dziś porozmawiać w Układzie Otwartym. Bardzo dziękuję, jak zawsze, wszystkim tym, którzy wspierają mój program. Dzięki wam, patroni. Kto chciałby dołączyć do tego grona, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Dziękuję też wszystkim mecenasom i pozdrawiam was serdecznie i zapraszam na rozmowę.
A oto mecenasi Układu Otwartego. Firma DevTalents, budująca zespoły programistyczne dla klientów z branży finansowej i cyberbezpieczeństwa. OnGeo.pl, geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. MW Kancelaria Doradztwa Restrukturyzacyjnego, która zajmuje się pomocą dla firm w trudnej sytuacji finansowej.
Bartłomiej Pawlak, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Witaj serdecznie.
Witam serdecznie, witaj.
Czy my musimy to robić, bo jesteśmy w Unii i Unia na nas to wymusza i po prostu nie mamy wyjścia? Czy musimy to zrobić, bo nam się to może opłacić? Mówię o transformacji energetycznej.
Zawsze powinniśmy patrzeć na to, co nam się opłaca, co nam się nie opłaca. I podobnie powinniśmy też patrzeć na transformację energetyczną. Rzeczywiście jest tak, że przez wiele lat patrzono na procesy związane z transformacją systemu energetycznego z perspektywy takiego paradygmatu politycznego. My versus Unia Europejska. Jeżeli nam się podobała Unia, to mówiliśmy, musimy to robić, bo Unia nam kazała. Potem nastąpił taki okres, że tak powiem, większego sceptycyzmu i zastanawiania się, czy to rzeczywiście, czy powinniśmy we wszystkim naśladować Unię Europejską, a może będziemy w jakiś sposób emanować swoją niezależnością i powiemy, nie, nie, my sobie znajdziemy swoją trzecią drogę. No, wydaje się z dzisiejszej perspektywy, że żeby lepiej zrozumieć, z czym mamy do czynienia, powinniśmy na chwilę abstrahować od Unii Europejskiej, od tego, czy lubimy, czy nie lubimy Fransa Timmermansa, czy jesteśmy za, czy przeciw systemowi ETS-ów i spojrzeć na to, co dzieje się globalnie. A globalnie, mimo tego, że mamy wojnę na Ukrainie, a więc taki realny, także od strony energetycznej, realny problem tu i teraz, transformacja energetyczna nie tylko nie spowolniła, ale zdecydowanie przyspieszyła. Według ekspertów, dzięki wojnie na Ukrainie jesteśmy w stanie procesy transformacyjne przyspieszyć od 5 do 10 lat i osiągnąć pewne współczynniki, które były zakładane co do na przykład piku produkcji energii ze źródeł kopalnych. On się przesuwa gdzieś z lat 2032 na 2028, a więc wcześniej to osiągniemy. Też widać w stosunku do tego, co było przed wojną, jak przyrasta nam ilość zielonej energii i tutaj te różnice sięgają już 30% w stosunku do założeń z roku 2021. A więc mamy jeszcze dodatkowy impuls, o czym możemy za chwilę porozmawiać, z czego on się bierze, ale generalnie mamy dzisiaj do czynienia z trendem globalnym. I dzisiaj w Stanach Zjednoczonych nikt nie zastanawia się nad tym, czy transformacja energetyczna jest potrzebna, czy nie. Mówię o tych najważniejszych graczach, tylko zastanawia się, jaką rolę w tym procesie mają odegrać Stany Zjednoczone. Dzisiaj jednym z największych producentów różnego rodzaju rozwiązań związanych z energetyką są Chiny. I dzisiaj Chiny także deklarują dojście do neutralności klimatycznej, przed czym się wzbraniały przez wiele lat. Co prawda mówią o roku 2060, ale jednak to są dosyć konkretne deklaracje i jak się patrzy na to, co dzieje się w energetyce chińskiej, w gospodarce chińskiej, można w te dane uwierzyć.
No tak, ale jednocześnie mówisz o państwach, które są tymi, które najbardziej intensywnie, w największych ilościach używają paliw kopalnych i tej tradycyjnej energetyki, zarabiają na tym, robią na tym pieniądze, ten biznes tam się kręci i napędza przemysł. to ciągle tam jest najwięcej, najwięcej się emituje CO2.
To prawda. Chiny emitują 30% światowej emisji CO2, a Stany Zjednoczone, Indie to są ci najwięksi, można powiedzieć, emitenci. No ale w takim razie pytanie, dlaczego Chiny tak dokonują tak widocznego, takiej zmiany z energetyki właśnie tej tradycyjnej, mimo że oczywiście zużywają bardzo wiele węgla, ropy, gazu, jeszcze być może teraz będą mieli dodatkowe źródła gazu, jeżeli zostanie dokończona infrastruktura z Rosji. Pytanie, dlaczego przechodzą na odnawialne źródła energii i gro inwestycji, które dzisiaj się w Chinach odbywają w energetyce, to jest albo energetyka jądrowa, albo OZE. Podobnie Indie, które słowami swojego premiera Narendry Modiego pytają, a dlaczego my mamy wydawać 4% naszego PKB na import surowców kopalnych? Podobnie w przypadku Polski. My wydajemy od 80 do 200 miliardów złotych rocznie.
Pytają, ale importują.
Pytają, importują i dokonują generalnej zmiany swojej gospodarki, ponieważ Indie zakładają, że muszą wydać około 500 miliardów dolarów na zmianę całego modelu gospodarczego, łącznie ze zbudowaniem właściwie nowego modelu, nowego systemu energetycznego. A to dlatego, że chcą powalczyć o miejsce jednej z pięciu największych gospodarek świata. I żeby to osiągnąć, muszą przestawić swój przemysł na te nowoczesne, zielone tory. I co jest ciekawe, tak patrząc na to z perspektywy bardziej politycznej, dzisiaj w konserwatywnym Teksasie w ogóle nie można używać określenia zielona energetyka, bo jest to z definicji traktowane jako coś w gestii lewaków z Waszyngtonu. Mówi się czysta energia. Ale jeśli chodzi o fakty, to w tym konserwatywnym Teksasie powstaje 3 razy więcej projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii niż w liberalnej Kalifornii. I to jest miara tego, jak pragmatycznie Amerykanie podchodzą do transformacji energetycznej. Ona jest dzisiaj faktem. Działa to jak system naczyń połączonych i nie ma od tego odwrotu. Tak jak powiedziałem, nie zatrzymała tego nawet wojna na Ukrainie, a wojna na Ukrainie moim zdaniem akurat wprowadziła bardzo wiele zdrowego rozsądku do pewnych założeń, zwłaszcza tutaj europejskich.
Masz wrażenie, że ona zmieniła jakoś nastawienie Europy wobec transformacji energetycznej, że zamiast ideologii jest więcej chłodnej kalkulacji i że myślimy, że najpierw najważniejsze jest jednak to, żeby państwa miały energię, żeby było z najważniejszym, punkt numer jeden to jest bezpieczeństwo energetyczne, bo najpierw musimy przeżyć, żeby móc cokolwiek zmieniać i robić to w sposób bardziej czysty.
Wojna na Ukrainie obnażyła pewną hipokryzję systemu, który funkcjonował w Europie, no bo tak bardzo go uproszczając, może niesprawiedliwie dla niektórych, ale na scenie widzieliśmy rzeczywiście duże osiągnięcia w budowie infrastruktury związanej z odnawialnymi źródłami energii, a zakulisowo mieliśmy podłączoną, można powiedzieć znowu kolokwialnie, rurę z gazem z Rosji, z tanim gazem i to tak naprawdę napędzało nam gospodarki niektórych krajów, w tym naszych sąsiadów. No, ta hipokryzja została jakby uwypuklona, obnażona i od niej nastąpił zdecydowany odwrót, bo dzisiaj tak powiem, zakup surowców kopalnych z Rosji no, spadł do minimum z Rosji. Zresztą okazuje się, że mimo to ceny tych surowców na rynkach europejskich dzisiaj, takich jak gazu czy ropy, węgla mocno spadają, mimo to, że Europa straciła swojego głównego dostawcę i w bardzo szybkim czasie uniezależniła się od, wydawało się, monopolisty. I dzisiaj doszedł jeszcze jeden czynnik w związku z tym, to znaczy takie poczucie, że energetyka odnawialna, a więc własne słońce i własny wiatr, tudzież biomasa, to jest coś, na co stać każdy kraj i to jest coś, co stanowi dodatkowy element bezpieczeństwa energetycznego. O tym nie mówiono w kontekście OZE. Nikt nie traktował tego jako elementu bezpieczeństwa. Wydawało się, że to jest coś, co ma zapewnić zdrowsze życie naszym dzieciom, naszym wnukom, ochronić planetę, ale nie mówiło się o bezpieczeństwie tu i teraz.
Że to jest dywersyfikacja też.
A dzisiaj oczywiście to jest dywersyfikacja, bo tak jak powiedziałem, Polska wydaje kilkadziesiąt albo nawet kilkaset miliardów złotych rocznie na import kopalin. Skądś to musimy pozyskiwać. Albo to będzie Rosja, albo to będą inne kraje, w tym dalekie. Zawsze stoją za tym różnego rodzaju czynniki ryzyka. Nie wiem, blokada statków w kanale Suezkim wprowadziła chaos w światowym handlu. Więc lepiej stawiać na to, co może być dostępne tu i teraz, co nas uniezależni, przynajmniej w części, od surowców kopalnych dostarczanych z innych krajów.
Ale czy też nie popadamy w takie wahnięcia ideologiczne z jednej strony w drugą, że najpierw broniliśmy węgla bardzo długo, głównie dlatego pewnie, że to był jakiś taki polityczny mit, że na Śląsku jest bardzo dużo głosów, więc trzeba bronić górników i każdy polityk musi zapewniać, że kopalnie nigdy nie będą zamknięte, po czym to się odwraca w drugą stronę, a nie myślimy o tym, jak ten węgiel wykorzystać, tylko wykorzystać go w inteligentny sposób taki, żeby zainwestować w technologie, które pozwolą korzystać z niego w sposób czysty i efektywny.
Górnicy na Śląsku często powtarzają, my wiemy, że ten nasz świat węgla, a z czym kojarzył się Śląsk, się kończy. Tylko chcemy wiedzieć, jaka jest alternatywa. Powiedzcie nam, co w takim razie zamiast węgla, bo my wiemy, że nie będziemy go kopać przez następne 50 czy 100 lat, bo nawet jeżeli dzisiaj popatrzymy na rynki europejskie. Oczywiście mieliśmy sytuację komfortową w ubiegłym roku, bo nagle ceny światowe węgla poszybowały w górę, a u nas ten wzrost nastąpił jedynie na przełomie lipca i sierpnia. Rzeczywiście wtedy te ceny mocno wzrosły z różnych powodów, ale mimo wszystko rozdźwięk między cenami na rynku światowym, a cenami polskimi był bardzo duży, a ponieważ system energetyczny w Europie działa tak, że ta brakująca część systemu energetycznego jest najczęściej dopinana przez gaz, a gaz był jeszcze droższy, no to okazało się, że w całej Europie mamy bardzo drogi prąd, a w Polsce on był tańszy, ponieważ tym elementem domykającym był właśnie polski węgiel. Ale co się dzieje w tej chwili? Dochodzimy do sytuacji, która miała miejsce mniej więcej do stycznia, lutego 2021 roku, kiedy polski węgiel był droższy od tego z zagranicy. A trzeba przyznać, że ten z zagranicy w większości przypadków jest węglem wyżej kalorycznym, powiedzmy czystszym niż węgiel polski. I w tej chwili zbliżamy się znowu do tego samego poziomu. Dlaczego? Ponieważ jak popatrzymy na to, jak wydobywa się węgiel w wielu nawet odległych krajach świata, w RPA, w Kazachstanie czy w Australii, to jest wydobywanie metodą odkrywkową. A my musimy ponosić gigantyczne nakłady na to, żeby wydobywać węgiel często z poziomu 1000 metrów poniżej poziomu morza, czyli w głąb ziemi. To zwielokrotnia koszty, to powoduje też różnego rodzaju nieefektywności i to powoduje już dzisiaj, że w wielu przypadkach mamy do czynienia z węglem też nie najlepszej jakości. Więc jakby na to nie patrzeć, polski węgiel jest istotny i jeszcze będzie przez jakiś czas odgrywał istotną rolę, bo przechodzenie dzisiaj w Polsce z węgla na gaz, który owszem, emituje o połowę mniej CO2, ale też jest paliwem przejściowym. Pytanie, czy jest tak opłacalnym rozwiązaniem? Czy my nie powinniśmy pomyśleć o tym, żeby przedłużyć żywotność naszych systemów generacyjnych opartych na węglu i wejść już, że tak powiem, w nowe technologie, czy to będzie wodór, czy to będzie atom, czy to będą małe, czy duże reaktory, ale nie eskalując tego modelu przechodzenia z węgla na gaz, a potem z gazu na coś jeszcze nowszego i już czystego. To są dzisiaj dylematy, przed którymi stoimy. Także ja bym powiedział, ten węgiel nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, ale wiemy, że z uwagi na jego ceny, z uwagi na to, że istnieje światowa konkurencja, to nie jest paliwo, którego będziemy dostarczać przez wiele dziesięcioleci. Jego udział będzie po prostu stale malał.
No i z uwagi na to, że jesteśmy, powiem też niepopularnego, członkiem Unii Europejskiej, która narzuca bardzo drakońskie regulacje, które, możemy powiedzieć, okej, kierunkowo to jest tam, gdzie powinniśmy iść, ale nie w tym tempie, a jest to motywowana z jednej strony pewnymi grupami politycznymi, których elektorat uwierzył w to, że jest to bardzo potrzebne, nie dyskutuję z tym, czy mają rację, czy nie, a z drugiej strony biznesu, który po prostu przestawił się na to i wielkim firmom w Europie i państwom, w których te firmy się mieszczą, po prostu opłaca się doprowadzić do sytuacji, w której te regulacje będą, bo wtedy wszyscy będą musieli kupować bądź sprzęt, bądź tą energię w tych państwach. I to jest dla nas niekorzystne, dla naszej gospodarki.
Oczywiście mamy takie ograniczenia jak system ETS-ów, który podwyższa cenę energii. Mamy rozwiązania dotyczące ograniczenia emisji metanu, które będzie miało wpływ na nasze kopalnie. Być może część z nich trzeba będzie zamykać. Mamy system ograniczający emisję CO2 na kilowatogodzinę, które będzie powodowało zamykanie bloków energetycznych w Polsce, tych najbardziej emisyjnych. To są wszystko elementy polityki. Natomiast dla nas mimo wszystko pytaniem powinno być, jak się w tym globalnym procesie znaleźć i jak poszukać tej polskiej niszy, bo działając tylko na zasadzie robimy coś, czy dokonujemy pewnych zmian, ponieważ taki jest trend w Unii, albo nie robimy ich, bo taki jest trend w Unii, prowadzi za każdym razem do ślepej uliczki, ponieważ nie potrafimy ani w jednym, ani w drugim przypadku, nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie, to na czym nam zależy i czy my widzimy w tym jakąś szansę dla siebie. A ta szansa oczywiście istnieje, bo w momencie, kiedy tak szybko transformuje się gospodarka światowa i dokonuje się tak wiele zmian, można jakby na nowo znaleźć dla siebie miejsce w takim skostniałym modelu gospodarczym, jaki istniał do tej pory.
No to gdzie jest to miejsce dla Polski, dla naszej gospodarki? Jak to zrobić, żeby to nam się opłacało?
Ciekawe jest to, że jak się rozmawia z funduszami inwestycyjnymi, nie mówię o polskich, ale tych działających w Europie i w ogóle globalnie, to one nam powtarzają, że 5-10 lat temu środowisko tak zwanych startupów, czyli tych młodych, innowacyjnych firm, generalnie mało się interesowało systemem energetycznym, energetyką. Oni mówili, energetyka jest zarezerwowana dla tych wielkich koncernów, jest przeregulowana, upolityczniona. My jako startupowcy mamy inne obszary, którymi jesteśmy zainteresowani. Nie energetyką. Ale to, o czym mówimy w kontekście także pewnych ryzyk, to znaczy między innymi polityka Unii Europejskiej, ale te właśnie globalne trendy, z którymi mamy dzisiaj do czynienia, znacznie ważniejsze dla nas, spowodowały ogromny wysyp zainteresowania sektorem energetycznym wśród tych, którzy odpowiadają są zainteresowani nowymi technologiami. To od jakiegoś smart meteringu, jakichś systemów zarządzania siecią, wykorzystywania tego, że są inne taryfy w dzień, inne w nocy, więc można sobie przeprogramowywać, nie wiem, pralki, jakieś suszarki czy zmywarki na to, żeby działały w nocy, a nie w dzień i tak dalej. Po różnego rodzaju innowacyjne rozwiązania w obszarze produkcji wodoru, różnego rodzaju elementów związanych z fotowoltaiką, pompami ciepła i tak dalej. To wszystko jest dzisiaj ogromną falą innowacji.
Ale to nie jest tylko w Polsce, tylko te startupy pracują nad tymi rozwiązaniami w wielu krajach świata.
Tak. ale ponieważ wszyscy wystartowali dosyć późno, bo parę lat temu, to naprawdę jest szansa na to, żeby przebijać taki często nisko osadzony polski szklany sufit. Jest taki dobry przykład firmy z spin-offu z Zielonej Góry, która się nazywa Ekoenergetyka. To jest taka firma założona przez dwóch studentów Uniwersytetu w Zielonej Górze, którzy stworzyli ładowarkę do pojazdu, przerobili jakiś stary pojazd i w ten sposób obronili pracę magisterską, założyli firmę. W momencie, kiedy...
Tylko powiem jedno zdanie, że to nie jest firma, która sponsoruje w żaden sposób układ otwarty.
Nie, to jest taki przykład, który chciałem, żeby był takim przykładem inspirującym dla innych, bo to jest firma, która dzięki temu, że z kolei Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w roku 2017 wprowadził taki program wsparcia dla niskoemisyjnego transportu, głównie miejskiego, bo chodziło o komunikację miejską, to nagle była jedna firma w Polsce, mały startup, który powiedział, a my już mamy technologię, mamy produkt, jesteśmy gotowi. I dzięki temu systemowi wsparcia, to od razu widać, jak to działa, jak działa ten system naczyń połączonych. Wykorzystujemy pewne narzędzie, jakim jest NFOŚ, do tego, żeby dzisiaj firma Ekoenergetyka była jednym z najpoważniejszych graczy globalnie, jeśli chodzi o dostawy systemów ładowania dla komunikacji miejskiej. Są dostawcą głównym dla Paryża, dla Berlina, dla Mercedesa, dla większości miast w Polsce. To jest firma technologiczna licząca dzisiaj kilkaset osób. Firma, o którą dzisiaj raczej inwestorzy walczą, niż ona poszukuje inwestorów. I to jest...
No tak, ale rozumiem, że to jest raczej przykład, a nie jakiś oznaka trendu, który w Polsce z tych firm tego typu jest 100 tysięcy i możemy zrewolucjonizować dzięki temu my naszą energetykę europejską.
Ale skoro jedna polska firma, właściwie jeszcze parę lat temu startup, potrafił skutecznie walczyć z jakimś Siemensem, ABB i z innymi gigantami, to znaczy, że jest przestrzeń w tej nowej rzeczywistości, która, tak jak powiedziałem, na tyle szybko się zmienia, że można jakby na nowo się w tym, jakby to powiedzieć, rozstawić, tak? Na nowo znaleźć swoje nisze i trzeba tylko do tego odwagi, oczywiście sprytu i możliwości, umiejętności produktu, usług i tak dalej, ale do tego trzeba też szybko budować efekt skali i to robi ta firma, ale jakby wydaje mi się, że za chwilę mamy szansę na 5 czy 10 kolejnych takich firm, bo ten rynek dzisiaj otwiera nam ogromne możliwości działania nie tylko w Polsce, ale w Europie. Za chwilę być może taką szansą będzie też rynek ukraiński, bo to, o czym się dzisiaj mówi, to, że energetyka ukraińska będzie odbudowywana w systemie energetyki rozproszonej i będzie to energetyka oparta o odnawialne źródła energii. Co jest zresztą ciekawe, Ukraina miała taki bardzo konserwatywny system energetyczny i Rosjanie potrafili zniszczyć go w przeciągu pierwszych 10 dni października stosunkowo niskimi nakładami. Właściwie połowa tego systemu padła, można powiedzieć. Co zrobili Ukraińcy? Natychmiast przeszli na model rozproszony, jedyny na jakich było stać, to znaczy na agregaty prądotwórcze. Ale to pokazuje, że mówiliśmy o bezpieczeństwie energetycznym. Dzisiaj żyjemy w sytuacji realnego zagrożenia wojną. I także z tej perspektywy trudniej trafić wiatrak czy farmę fotowoltaiczną, czy nawet biogazownię. To się nie opłaca, bo tego może być za dużo, niż jedną elektrociepłownię, że tak powiem, która jest w województwie.
Czyli rozumiem, im bardziej rozproszony system, tym lepiej.
Tym bezpieczniej.
Tym bezpieczniej. Pytanie, czy tym taniej?
Coraz taniej. Mhm. Bo jeżeli dzisiaj popatrzymy na cenę energii produkowaną z OZE,
także coraz
to ona
taniej...
jest tańsza. Mhm. To ona jest dzisiaj
tańsza niż była wcześniej.
Tańsza niż energetyka tradycyjna. Mhm.
Dobra, ostatnie pytanie. Czy jesteśmy w stanie przeżyć Fit for 55? I nasza gospodarka jest w stanie to przeżyć? Nie zmieniając tego programu?
Jesteśmy w stanie przeżyć Fit for 55 pod warunkiem, że będziemy w stanie odpowiedzieć sobie na pytanie, jak w tym całym nowym systemie chcemy się znaleźć, i będziemy szukać dla siebie szans, bo ten program niesie za sobą ogromną ilość szans, bo za chwilę mówimy o tym, że Unia Europejska w odpowiedzi na ogromny system wsparcia wprowadzony przez Stany Zjednoczone będzie wprowadzała swój własny system. No i teraz pytanie, jak z tego tortu uszczknąć największą część dla polskiego systemu energetycznego? To nie wchodząc...
Pod warunkiem, że nam ktoś tego, że Unia nam nie zablokuje tego, bo nie spełnimy kamieni milowych takich albo innych, bo to też jest wszystko narzędzie polityki.
To prawda, to jest narzędzie polityki, ale to jest trochę inny temat niż sama transformacja energetyczna. Mhm, na tym możemy skorzystać. Mało tego, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, dobrze, czy jest jakaś alternatywa dzisiaj dla nas? Tańsza. No, dzisiaj nie ma tańszej energii niż energia z wiatru. Nie ma tańszej energii niż energia z fotowoltaiki. Dlatego dzisiaj te systemy nie potrzebują żadnego wsparcia w Polsce. My jako PFR wspieramy farmy fotowoltaiczne, czy też farmy wiatrowe, tam gdzie jeszcze jest to możliwe. Na tej zasadzie, że to producent umawia się z odbiorcą na tak zwany kontrakt bilateralny, kompletnie rynkowy. Mhm. I to się wszystkim opłaca, ponieważ każdy inwestor, i o tym też trzeba pamiętać w odpowiedzi na pytanie, czy przeżyjemy Fit for 55. Każdy inwestor, który wchodzi do Polski, zadaje jedno, a właściwie trzy pytania, ale jednym z nich jest zawsze, czy dostanie zieloną energię. I to jest trochę odpowiedź na pytanie, czy nie tylko czy przeżyjemy, ale co mamy robić.
Bartłomiej Pawlak, wiceszef PFR-u, bardzo ci dziękuję.
Ja również dziękuję.
Dziękuję państwu. Co o tym sądzicie? Napiszcie w komentarzach. Przeczytam i zapewne to nie ostatnia rozmowa o energetyce w Układzie Otwartym. Namawiam do wspierania na patronite.pl. Oglądajcie, słuchajcie, polecajcie. Do zobaczenia, do usłyszenia.